Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Rozpoczynamy rozmowę na temat bezpieczeństwa Polski w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Z nami jest nasz gość, generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i tak, co dalej z tym NATO? Od tego zacznijmy. Mamy sporo komentarzy dotyczących pewnej takiej groźby podejścia, zmiany podejścia, wycofania na przykład części wojsk amerykańskich właśnie z północnej flanki NATO, a nawet pojawiły się komentarze dotyczące tego, że Trump mógłby chcieć zupełnie wycofać Stany Zjednoczone z paktu, co de facto oznaczałoby zupełne zniszczenie czy brak sensu całego sojuszu. Proszę powiedzieć, czy my powinniśmy takie groźby, takie scenariusze traktować poważnie?
Szanowni Państwo, Panie redaktor, trzeba pamiętać o tym, że każda kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych kieruje się własnymi prawami. Również kandydaci do urzędu prezydenckiego starają się w jakiś sposób dotrzeć do opinii publicznej, do swoich wyborców. A trzeba też pamiętać w tym kontekście tutaj o NATO, gdzie i jak również politycy zagranicznej Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent elekt obiecywał w czasie kampanii zakończenie wojny i w ogóle nie wojen. I jakby Stany Zjednoczone nigdy nie będą więcej brały udziału w wojnach. Oczywiście jest to spowodowane między innymi tym, że społeczeństwo amerykańskie jest zmęczone wojnami. Trzeba pamiętać, że wojny są toczone przez Stany Zjednoczone z krótkimi przerwami od zakończenia II wojny światowej. Tylko przypomnę Korea, następnie Wietnam, później Bliski Wschód, pustynna burza, później Irak ponownie, Afganistan. Również mniejsze konflikty o mniejszym charakterze. Społeczeństwo jest zmęczone. Może tutaj nie chodzi o jakieś sprawy ekonomiczne, ale przede wszystkim społeczeństwo ponosi straty, tracą swoich najbliższych. I on musiał to obiecać. I być może tak będzie. Natomiast też, jak pamiętamy, prezydent Straszek w swojej kampanii w pewnym sensie wprowadził zaskupienia, może nawet zakłopotanie przywódców, szczególnie europejskich, gdzie wyraził taką opinię, jeżeli ktoś nie spełnia warunków wykładania na obronność co najmniej 2% PKB w swoim państwie, to po prostu Stany Zjednoczone takiego państwa nie będą bronić. Trzeba też pamiętać o tym, że to właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych w poprzedniej swojej kadencji po 2016 roku spowodował, że w NATO zaczęto rozpatrywać bardzo poważnie sprawy związane ze zbrojeniami, a więc tutaj wyznaczeniem budżetu w co najmniej 4% PKB i to się dzieje w niewiele państw. Niemcy bodajże tam niektóre państwa pozostały w tyle, że jeszcze nie osiągnęły tego pułapu. I być może w stosunku do tych państw, biorąc pod uwagę konsekwentność działania prezydenta Trumpa, prezydenta elekta, poprzedniego prezydenta i obecnego, być może dalej będzie w jakiś sposób używał argumentów przeciwko tym państwom. Natomiast szanowni Państwo, nie przypuszczam, że Stany Zjednoczone opuszczą Sojusz Północnoatlantycki w tej sytuacji geopolitycznej, jak jesteśmy w tej chwili świadkami. Przede wszystkim trzeba też pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone liczą się z możliwością konfrontacji w przyszłości z Chinami, jeżeli się poprawi sytuacja, a Chiny współpracują mocno z Rosją, z Federacją Rosyjską, która dostarczać może pewnego potencjału militarnego i nie tylko, również gospodarczego w takim starciu globalnym, czy nie tyle globalnym, co tutaj między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Stany Zjednoczone sobie zdają z tego sprawę, a przede wszystkim analitycy i strategi amerykańscy, zarówno w polityce, jak i wojskowi, że Rosja musi być szachowana, aby tutaj nie doszło do pełnego udziału Rosji we wsparciu Chin. Mi się wydaje, chociażby to z tego powodu absolutnie Stany Zjednoczone nie wycofają się i nie wycofią się z Europy. Po drugie, trzeba pamiętać o tym i podkreślać to, że to właśnie zasługa Trumpa była w poprzedniej jego kadencji, że po pierwsze wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Polski, aby zgodzić się na to, żeby uzbrojenie amerykańskie było sprzedawane do Polski. Przecież wiemy o tym, że to nie jest taka łatwa sprawa, żeby nowe technologie sprzedawać do krajów, nawet sojuszniczych. NATO musiał wyrazić Kongres Stanów Zjednoczonych. Oczywiście inicjatywy Trumpa i my do tego czasu z tego korzystamy, nawet przy obecnie jeszcze funkcjonującej administracji prezydenta Bidena. I co jest najważniejsze? To przecież po decyzji prezydenta powstały tak zwane forty Trumpa, nazwane na początku, a więc rozmieszczona została brygada pancerna w Żaganiu, następnie elementy stanowiska dowodzenia jednej z dywizji amerykańskich w Poznaniu i co jest najważniejsze? Rozmieszczono elementy dowodzenia 5. Korpusu Amerykańskiego, 5. Korpusu Armijnego w Europie, który został kiedyś wycofany z Niemiec, a dowództwo zostało przeniesione do Polski. No też zapowiada się o tym i jest realizowana rotacyjna, pobyt rotacyjny wojsk amerykańskich. No dodatkowo, co prawda za Bidena, bo to było kilka miesięcy temu, mieliśmy informację o tym, o dużym przerzucie sprzętu wojskowego, a szczególnie czołgów z Niemiec na terytorium Polski, prawdopodobnie one są magazynowane. To znaczy, biorąc pod uwagę kulturę strategiczną, amerykańską kulturę strategiczną, która funkcjonuje w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego w perspektywie nie 5-10 lat czy kadencji prezydenta, tylko na dziesiątki lat, ja bym się tego prędko tak nie spodziewał i nie podzielał opinii, że to nastąpi. To po prostu mi się wydaje, że trochę te obawy są przesadzone.
A obawy Ukrainy co do prezydentury Trumpa, no przypominamy sobie wielokrotne wypowiedzi Trumpa, on powtarzał jedno, że zakończy wojnę na Ukrainie. Jak może zakończenie tej wojny wyglądać i czy w ogóle ma taką sprawczość, bo mamy też taki scenariusz, w którym na przykład, proszę.
To właśnie jest to ciekawe pytanie, w jaki sposób prezydent chce osiągnąć pokój, szczególnie tu na terenie Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że aby zawrzeć pokój, to muszą być spełnione warunki. Po pierwsze, obydwie strony do tego muszą dążyć i każda ze stron stara się przedstawić swoje warunki zakończenia wojny, a tutaj w tej sytuaci Ukraina jest w bardzo niekorzystnym położeniu, bo traci terytorium, co prawda powoli, mozolnie Rosjanie zdobywają obszary. Na przykład w październiku przez ten miesiąc zdobyli obszar około 500 kilometrów kwadratowych. Co prawda to nie jest dużo, to jest połowa jednego z powiatów polskich. Nie. Niemniej jednak Ukraińcy się wyczerpują, no też i Rosjanie. Ale zadając sobie pytanie, w jaki sposób może być to zawarty pokój, no ostatnio ukazał się artykuł The Wall Street Journal, gdzie jeden z doradców prezydenta elekta mówi o tym i zastanawiał się, jak zakończyć wojnę na Ukrainie zgodnie z zapewnieniami elekta, które miały miejsce w trakcie jego kampanii prezydenckiej. Według dziennika jeden z tych współpracowników prezydenta elekta informuje, że Amerykanie nie myślą swoich wojsk, aby utrzymać pokój na Ukrainie. To znaczy, Ukraina by chciała, żeby tam pojawiły się wojska ukraińskie, znaczy wojska amerykańskie, tak jak chcą o tym, żeby się pojawiły tam wojska polskie czy francuskie, bo te dyskusje ostatnio były, ostatnio takie te tematy były podtrzymywane. Ale Amerykanie mówią tak, że pokój jest tam potrzebny i wskazuje na to, wychodząc na to, z tego założenia prezydenta Trumpa jeszcze z poprzedniej kadencji, że przede wszystkim Europejczycy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. I on wskazuje między innymi nasz kraj, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, jako tych, którzy zabezpieczały pokój w tym regionie. Tylko pytanie, w jaki sposób? No oczywiście dalej ten doradca mówi o tym w tym artykule, o tym, że Amerykanie dostarczaliby uzbrojenie, jednocześnie nasze kraje, tutaj wymienione przeze mnie, dbałyby o wyszkolenie jednostek ukraińskich. No też pytanie, w jaki sposób i kto za to poniesie koszty, zwłaszcza tutaj w wypadku Polski, gdzie Polska jest w okresie przebudowy swoich sił zbrojnych i budowania nowych zdolności operacyjnych dla swoich wojsk. Ale co za to, co Ukraina musiałaby spełnić? Przede wszystkim i Rosjanie dostać, co musieliby dostać od Trumpa. Przede wszystkim tutaj mówimy o kontekście, że Ukraina musiałaby zaakceptować obecne terytoria zajęte i oddanie pod jurysdykcję terytoria, które Ukraina utraciła. No i tutaj marzenie jest takie, żeby wzdłuż tej linii frontu nastąpiło zawieszenie broni, w jaki sposób linia demarkacyjna, ale tu też nie ma odpowiedzi. Być może analitycy amerykańscy na tym się zastanawiają, kto tą linię demarkacyjną by zabezpieczał, aby to nie doszło do naruszenia umowy o przerwaniu ognia, działań na froncie. Ja tutaj obawiam się, że być może to jest za mało wiadomości, ale obawiam się, że Rosja wobec postępów na froncie, jaki ma obecnie, nawet jeżeli one są powolne, a przecież wiemy o tym, że Ukraina bez pomocy Zachodu i Stanów Zjednoczonych padnie, no to może być tak, że Rosjanie się nie zgodzą na te warunki. lub postawią takie warunki, które amerykański prezydent musi zaakceptować, to znaczy demilitaryzacja Ukrainy, wejście w podporządkowanie w obszar odpowiedzialności czy dominacji rosyjskiej, a tu też jest między innymi propozycja amerykańska, że przez 20 lat Ukraina nie mogłaby wejść w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, co w pewnym sensie Rosjan może by to satysfakcjonowało, ale niekoniecznie, bo oni mówią wręcz o tym, że Ukraina nie może być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także sądzę, że należy tego spokojnie podchodzić i czekać na rozwój sytuacji. Natomiast, tak, proszę, jeśli pani redaktor pozwoli, ten pierwszy wątek, o którymśmy rozmawiali, ja uważam, że prezydent obecny z Trumpem mają bardzo dobre relacje. One mają bardzo ważny wpływ na relacje polityczne, jeżeli chodzi o współpracę obronną. Też uważam, że i rząd, to zapowiedział minister spraw zagranicznych Sikorski, że będą czyni starania bez względu, jeszcze to przed ostatnim dzień wyborów, że będą współpracować z tym prezydentem, który będzie wybrany przez naród amerykański. I tak musi być robione, nie mamy innego wyjścia. Ale nie sądzę, żeby polityka amerykańska wobec tutaj flanki północno-wschodniej i Sojuszu Północnoatlantyckiego się zmieniła. Bo jeżeli by tak nastąpiło, to bylibyśmy w poważnych tarapatach jako Polska.
A co możemy powiedzieć, panie generale, na temat samego Donalda Trumpa? No tutaj pytam trochę w kontekście tego, w jaki sposób on dobiera sobie ludzi, doradców do spraw bezpieczeństwa. No mieliśmy jego poprzednią kadencję. Czy to jest tak, że on ma pewną intuicję? No bo to on jednak jest biznesmenem, prawda? Nie jest ani strategiem, ani wojskowym. Czy ma taką dobrą intuicję, dobiera sobie mądrych, dobrych doradców? Czy co możemy powiedzieć na podstawie jego poprzedniej prezydentury? No i też zapowiedzi tego, co, jak to może wyglądać teraz.
Więc, panie redaktor, szanowni państwo, ja dzisiaj przeczytałem artykuł, byłem ambasador Polski, amerykańskiej u nas w Polsce, która była przed ambasadorem Brzezińskim. I ja podzielam je zdanie, bo przede wszystkim jeden z doradców, byłych doradców prezydenta z poprzedniej kadencji powiedział, że Trump w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego podejmuje osobiście decyzje. Osobiście decyzję. Ona na pewno ma doradców swoich. I ponadto pani ambasador podkreślała, że ma zdolność dobierania, prezydent obecnie elekt, ma zdolność dobierania sobie współpracowników. I co prawda, jeżeli mówimy w kontekście Ukrainy czy funkcjonowania sojusza, a więc jego przyszłości, są też tam wśród senatorów amerykańskich zdania, to jest uważam nieliczna grupa, być może wszystkiego nie wiem. To są nieliczne osoby, nieliczni senatorowie, czy panie, czy panowie, którzy o tym mówią, ale mi się wydaje, że oni nie mają wielkiego wpływu na politykę w przyszłości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe w miarze globalnym, a nawet tutaj, że dotyczy nas Polaków, w miarze tym regionalnym, a więc udziałem Stanów Zjednoczonych. To się, uważam, nie zmieni. Natomiast co trzeba powiedzieć? Trump jest biznesmenem, on prowadził poważne biznesy w Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, jakie informacjeśmy otrzymywali, że był wskazywany tam i tak dalej. Dlatego nie chcę rozpatrywać. Na pewno zna się na ludziach i kiedy zaczął się zajmować sprawami polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, również zaczął sobie dobierać ludzi. Chociażby poprzednio pamiętam jednego z generałów, który mu doradzał, ja byłem z tym generałem w Afganistanie. To był bardzo taki bardzo dobry generał, jeżeli chodzi o pogląd na sprawy strategiczne, sprawy globalne, bezpieczeństwa, ale też zauważyłem, że chyba po roku czasu albo po dwóch latach ten generał odszedł z jego jakby zespołu. Ale tutaj chciałbym co innego jeszcze powiedzieć, może w kontekście Polski. No to jest dla mnie było zaskoczenie w 2016-2017 roku, że kiedy do tego czasu Polska raczej była postrzegana jako taki kraj, dla nich nieistotny dla amerykańskiej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. No po wizytach i rozmowach z prezydentem Dudą, a później naszych przedstawicieli władz, a nawet i wojskowych, przede wszystkim przedstawicieli politycznych, Trump to zaczął wreszcie doceniać Polskę, ale jednocześnie, co się w Polsce podobało, teraz na razie to ucichło, że Polska jest krajem wiodącym w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w tej części Europy, nawet przed Niemcami. Ze względu na nasze wydatki, nasze położenie. I być może w kontekście tego, co powiedziałam, a więc tutaj, żeby odciążać, czy w jakiś sposób zachować Rosję, to a jednocześnie taką chwiejną politykę nie do końca jakby politykę lojalną wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, Amerykanów, Niemców i Francuzów, być może biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem, będzie dalej Trump kładł nacisk na silną współpracę z Polską i oby się tak stało. Oczywiście to będzie dla nas kolejne nie tyle może zobowiązania, co wysiłek ekonomiczny, a więc ponadto dodatkowe jakieś sprawy, no ale to zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ja na razie z mojego punktu widzenia jestem o tej sprawie spokojny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
No i tutaj postawimy kropkę, bo to jest taki pozytywny akcent, dobry na zakończenie rozmowy, ale do tych rozmów na pewno będziemy wracać. Moim i Państwa gościem Radia Wnet był generał Bogusław Samul, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw bezpieczeństwa wojskowości, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla Państwa.